Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wraz z nowym rokiem kalendarzowym rozpoczynamy, czy może raczej kontynuujemy, nasze katechezy dotyczące liturgii Kościoła. W nowym roku kalendarzowym pragniemy włączyć się z tematyką naszych konferencji, naszych katechez, z hasłem duszpasterskim roku. To hasło na rok 2017 brzmi: idźcie i głoście. Gdzie szukać źródeł tegoż hasła duszpasterskiego, które wyznaczył sobie Kościół na nadchodzący rok? Otóż to źródło znajdujemy w Ewangeliach. Właściwie wszystkie Ewangelie, które mówią o wniebowstąpieniu Jezusa, zostawiają nam jednocześnie tak zwany nakaz misyjny. Jezus przed wstąpieniem do nieba zostawia swoim uczniom zadanie. I tak na przykład w Ewangelii świętego Marka czytamy: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Zobaczmy więc, że ten nakaz misyjny zostawiony przez Jezusa apostołom dotyczy wszystkich Jego uczniów. Nie dotyczy tylko wybranego grona 12 apostołów, ale dotyczy także następców apostołów, a więc wszystkich biskupów, Jego współpracowników, czyli prezbiterów, diakonów, a także wszystkich ochrzczonych, wszystkich, którzy przez sakrament chrztu zostali zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zostali włączeni w prorocką misję Jezusa Chrystusa. A ta prorocka misja Jezusa Chrystusa to właśnie głoszenie dobrej nowiny. To właśnie podjęcie się tego zadania, aby iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Może zanim zobaczymy, w jaki sposób Kościół zaczął realizować to zadanie misyjne, zadanie głoszenia Ewangelii, warto zauważyć, że Jezus już podczas swojej publicznej działalności przygotowywał swoich uczniów do tego zadania. Bo wielokrotnie zdarzało się w czasie Jego publicznej działalności, że Jezus posyłał swoich uczniów z zadaniem głoszenia dobrej nowiny. Posyłał ich, aby przygotowywali Mu drogę, aby szli przed Nim i głosili dobrą nowinę, że naprawdę przyszedł Mesjasz, że przyszedł Zbawiciel, że przyszedł Ten, który był zapowiadany przez wszystkich proroków Starego Testamentu. I może odwołajmy się do jednego z tekstów Nowego Testamentu, który wprost mówi o posłaniu uczniów. To posłanie w tym miejscu dotyczy tylko apostołów, bo oni są, można powiedzieć, zaczątkiem i fundamentem Kościoła, są tymi filarami, na których Chrystus zbudował swój Kościół i od nich bierze początek późniejsze nauczanie Kościoła. W Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 10 mamy tak zwaną mowę apostolską Jezusa. I tam odnajdujemy to wszystko, co jest ważne, aby wypełnić hasło duszpasterskie tego roku: iść i głosić. W Ewangelii tej czytamy: wtedy Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im także wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Jest to, można powiedzieć, pierwsze rozesłanie apostołów. Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, od razu gromadzi wokół siebie wspólnotę, wspólnotę uczniów. Można powiedzieć, od razu tworzy, buduje zalążki Kościoła. I Jezus przygotowuje swoich uczniów, swoich najbliższych współpracowników, żeby nie powiedzieć swoich najbliższych przyjaciół, do zadań, które będą czekały ich w przyszłości, wtedy, kiedy On wróci do domu Ojca i zasiądzie po prawicy Boga. I tuż po powołaniu, kiedy apostołowie już widzieli pierwsze znaki i cuda, których dokonał Jezus, już słyszeli słowa dobrej nowiny o Królestwie Bożym, że ono już nadeszło, już jest obecne, już działa, Jezus posyła owych wybranych uczniów, aby szli głosić dobrą nowinę. Zobaczmy, że tym, który wybiera i tym, który powołuje, jest Jezus Chrystus. On także udziela władzy, władzy głoszenia Słowa Bożego, głoszenia dobrej nowiny i udziela im także władzy nad duchami nieczystymi. Duchy nieczyste, szatan jest przeciwnikiem Boga, czyli jest przeciwnikiem Słowa Bożego. I w związku z tym on może być i jest przeciwnikiem tych, którzy głoszą to Słowo. Jezus, żeby zapewnić skuteczność głoszonego Słowa, daje uczniom moc, aby przygotowali niejako przestrzeń do przyjęcia dobrej nowiny, czyli by uwalniali ludzi spod panowania ducha złego, ducha nieczystego, spod panowania szatana. Uczniowie mieli także władzę leczenia chorych i wszelkich słabości. Te znaki miały potwierdzać prawdę Ewangelii, miały potwierdzać moc Ewangelii. Poza tym miały pokazywać, że to nie uczniowie są cudotwórcami, to nie uczniowie są jakimiś magikami, którzy potrafią leczyć, uzdrawiać to, co po ludzku wydawać by się mogło niemożliwe, ale zawsze dokonują to w mocy Jezusa Chrystusa, czy, jak powie Ewangelia w innym miejscu, w imię Jezusa Chrystusa, czyli przywołując moc i obecność Jezusa Chrystusa. To Jezus działa poprzez uczniów i w swoich uczniach. Ewangelista Mateusz, ale nie tylko on, wymienia imiona wybranych przez siebie uczniów. Możemy się zapytać, czy to było potrzebne. Wydaje się, że było to bardzo potrzebne, bo gdybyśmy wczytali się głębiej w Ewangelię, a potem także w hagiografię, w życiorysy poszczególnych apostołów, zobaczylibyśmy, że każdy z tych uczniów, każdy apostoł był inny, miał inny temperament, inny charakter, miał inne talenty. Otóż Jezus chce powiedzieć w ten sposób, że każdy człowiek może być głosicielem dobrej nowiny. A Kościół to ogromne bogactwo wielości. Każdy człowiek, który został stworzony przez Boga na Jego obraz i Jego podobieństwo, jest kimś w swoim rodzaju, jest jedyny i niepowtarzalny. I Bóg każdemu człowiekowi daje specyficzne charyzmaty, daje specyficzne zdolności, daje talenty, które są tylko i wyłącznie Jemu właściwe. I właśnie ta grupa apostołów, to zróżnicowanie pośród nich, tę prawdę potwierdza. Są tam różni ludzie, prości rybacy, jest celnik Mateusz, jest umiłowany uczeń Jan, no ale jest również Judasz, który Jezusa zdradził. Na tym etapie to nie stanowiło jakiegoś problemu i jakiejś przeszkody w tym, aby i on był głosicielem dobrej nowiny. To pokazuje, że Jezus nikomu nie zamyka drogi i każdego powołuje, aby na swój sposób, na swoje możliwości, wedle posiadanych talentów, we współpracy z łaską Jezusa, odpowiadając na Jego powołanie, szedł i głosił. Tu uczeń musi pamiętać, że nie głosi siebie, nie głosi swojej mądrości, nie działa swoją mocą, ale wszystko, co czyni, czyni w imię Jezusa, czyni mocą Jezusa. Dalej w tym samym tekście Jezus daje pewne wskazówki. Najpierw te, które dotyczą tematu głoszenia dobrej nowiny. Otóż uczniowie mają iść i głosić, że bliskie już jest Królestwo Niebieskie. To znaczy, że bliskie jest już zbawienie, bo Jezus przyszedł na świat. Niedawno w uroczystość Bożego Narodzenia mogliśmy tę pamiątkę przyjścia Chrystusa na świat jako Zbawiciela, jako Słowa, które było od początku, które stwarzało świat, które wyszło od Ojca, Słowa, które stało się ciałem, mogliśmy to przeżywać w sposób sakramentalny, w sposób prawdziwy, bo rzeczywiście w czasie liturgii to Słowo nieustannie staje się człowiekiem, to Słowo staje pośród nas jako żywa osoba, jako uwielbiony Chrystus zmartwychwstały, który jest obecny, który działa. I właśnie uczniowie też mieli tę prawdę głosić. Pierwotnie mieli tę prawdę głosić tylko tym, którzy poginęli z domu Izraela. Jeszcze nie byli posłani do pogan, do tych, którzy nie znali prawdy o Bogu prawdziwym. Nie mieli podstaw, by przyjąć dobrą nowinę, bo znali wiele bóstw. Byli daleko od Boga jedynego i prawdziwego, Boga Izraela. Tymczasem naród izraelski był narodem wybranym, wybranym przez Boga. Był to naród, który zawarł z Bogiem przymierze, stał się partnerem Boga. Bóg obiecał temu narodowi opiekę, pomoc we wszystkich sytuacjach życiowych, zwłaszcza tych trudnych. Jedynym warunkiem było przestrzeganie zasad przymierza, czyli wierność Bogu. W Starym Testamencie największym grzechem, największym odstępstwem Izraela było bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci innemu Bogu niż Bóg prawdziwy, niż Bóg Jahwe. I my z Pisma Świętego dowiadujemy się, że rzeczywiście naród izraelski, zwłaszcza w swoich religijnych przywódcach, bardzo daleko odszedł od Boga prawdziwego, Boga Jahwe, Boga, który objawił się Abrahamowi, Mojżeszowi, który wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, który przeprowadził ten naród przez pustynię, dokonując pośród nich wielu znaków i cudów. Ten naród, który zawarł z Bogiem przymierze i został wprowadzony przez Boga do ziemi obiecanej, tak jak zresztą to Bóg im obiecał, że wyprowadzi ich z niewoli i wprowadzi do ziemi obiecanej, to jednakże na przestrzeni wieków ten naród często odchodził od Boga, sprzeniewierzał się prawu Bożemu, odrzucał przymierze, szedł za innymi bogami i poprzez to popadał w różne nieszczęścia. W czasach Jezusa tym nieszczęściem niewątpliwie była rzymska okupacja. I Żydzi, oczekujący Mesjasza, ufali, że Mesjasz przyjdzie i w jakiś sposób rozprawi się z rzymskim najeźdźcą, że sprawi, że naród izraelski będzie miał króla, który będzie mocny, który będzie silny, aby pokonać Rzymian i Izrael stanie się potężnym państwem. Taka istniała wizja Mesjasza. Tymczasem przyszedł Jezus jako obiecany Mesjasz, jako obiecany Zbawiciel i przyniósł zupełnie inną wizję królestwa, zupełnie inną wizję wyzwolenia. Było to wyzwolenie z niewoli grzechu, było to Królestwo Boże, czyli Królestwo Prawdy, Pokoju, Królestwo Miłości, Królestwo Pojednania, Królestwo, gdzie najważniejszym prawem, najważniejszym przykazaniem było przykazanie miłości, gdzie władza była służbą. W związku z tym dla religijnych przywódców Izraela te prawdy były trudne do przyjęcia. I w tym kontekście właśnie Jezus posyła swoich uczniów, posyła 12 do owiec, które poginęły spośród domu Izraela, aby im głosili, idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. A więc blisko jest to, co było obiecane przez proroków, co było zapisane w prawie Starego Testamentu. To wszystko się wypełniło w osobie Jezusa Chrystusa. Apostołowie mogli świadczyć, mogli mówić, my widzimy to, co czyni Jezus. Widzimy znaki, a więc widzimy, jak uzdrawia, jak wypędza złe duchy, jak wskrzesza umarłych, jak karmi tłumy, my to widzimy. Poza tym my słyszymy to, co mówi, słyszymy jego naukę. My rozumiemy, czym jest Królestwo Niebieskie, choć może na tym etapie jeszcze nie do końca wszystko rozumieli, bo przecież wiemy, że kiedy Jezus był w ostatniej fazie swojego życia, kiedy zmierzał do Jerozolimy i mówił, że lada dzień wypełnią się wszystkie obietnice, że przyjdzie Królestwo Boże, oni pokłócili się, kto w tym królestwie będzie najważniejszy, kto obejmie jakie stanowisko. Więc być może jeszcze nie wszystko rozumieli na tym etapie, ale to nie przeszkadzało Jezusowi, aby ich wybrać, powołać i posłać, by głosili to, co już widzieli, to, co już słyszeli. Jezus mówił także, że w jakiś sposób chroniąc uczniów przed, dziś powiedzielibyśmy, grzechem pychy, zarozumialstwa, że ich misja jest całkowicie darmowa. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wszystko, co uczniowie otrzymali od Jezusa, otrzymali dzięki Jego miłości, otrzymali za darmo, otrzymali z łaski, właśnie moc głoszenia Słowa Bożego, moc wypędzania złych duchów, moc uzdrawiania chorych. To był dar, który otrzymali od Jezusa. Tego daru w żaden sposób nie mogli wypracować sami z siebie i winni być tego świadomi. I w związku z tym nie powinni i nie mogli czerpać żadnych korzyści ze swojej apostolskiej misji. Poza tym Jezus chciał też pokazać, mówiąc, nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów, że nie to jest ważne w życiu, nie to jest ważne w Królestwie Bożym, bo są to wszystko rzeczy, które przemijają, są to rzeczy nietrwałe, że najważniejsze jest Królestwo Boże, Królestwo, które jeśli zostanie zasiane w sercu człowieka, nawet jako maleńkie ziarno, ziarno gorczycy, z czasem rozrośnie się w ogromne drzewo i człowiek zostanie jakby owładnięty tym królestwem, wejdzie w zupełnie inną przestrzeń życia, zacznie przeżywać zupełnie inną relację do Boga, będzie przeżywał swoje dziecięctwo Boże. I to jest rzeczywistość, która nigdy człowiekowi nie będzie zabrana. To jest rzeczywistość, którą człowiek z tego świata może zabrać do innego świata, do życia wiecznego. Właściwie to jest rzeczywistość, która już teraz otwiera człowieka na życie Boże, czyli na życie wieczne. Misja apostolska jest bardzo ważna. Jezus przynagla apostołów, aby szli i głosili, a przy tym by nie zabierali ze sobą rzeczy zbędnych. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, bo wart jest bowiem robotnik swej strawy. Chodzi o to, by głoszenie dobrej nowiny nie było przysłonięte przez jakieś troski doczesne, że uczniom czegoś brakuje, ubrania, jedzenia, mieszkania. Uczniowie winni całkowicie zaufać Jezusowi, skoro On posyła, aby szli i głosili dobrą nowinę, to On o wszystko się zatroszczy i uczniom niczego nie zabraknie. I w innym miejscu w Ewangelii świętego Łukasza jest mowa, że kiedy uczniowie wrócili z pierwszej mowy misyjnej, byli bardzo szczęśliwi, byli bardzo radośni, bo mówili Jezusowi, opowiadali, coś działali, że widzieli, jak złe duchy uciekały, widzieli uzdrowienia, a więc widzieli, że ta misja jest skuteczna, że oni też mogą w sposób skuteczny, tak jak Jezus, głosić dobrą nowinę. Jezus wtedy rozradował się w duchu, że uczniowie są szczęśliwi, są zadowoleni, ale też powiedział, że nie to jest ważne, że widzieli złe duchy, które uciekały, widzieli uzdrowienia, ale najważniejsze jest to, że ich imiona są zapisane w niebie. A więc nagrodą za wierne głoszenie Ewangelii, za odpowiedź na wezwanie Jezusa, idźcie i głoście, jest uczestnictwo w Królestwie Bożym, czyli jest życie wieczne. Jezus jest realistą, jeżeli chodzi o tę misję posłania, bo ma świadomość, że ta droga głoszenia Ewangelii nie będzie drogą usłaną różami, że nie wszyscy chętnie i od razu przyjmą dobrą nowinę o Królestwie Bożym. I dlatego mówił swoim uczniom, by kiedy wejdą do jakiegoś miasta, najpierw poszukali jakiejś życzliwej osoby, u której będą mogli się zatrzymać i by u tej osoby pozostali, dopóki będą tam, w danym miejscu, głosić Ewangelię. I mają z tą rodziną, z tą osobą żyć pod jednym dachem, jeść to, co jedzą wszyscy, niczym się nie wyróżniając. Ale zdarzą się sytuacje, że apostołowie nie będą przyjęci, będą wygnani, będą odrzuceni. Wtedy Jezus mówi, by odeszli z tamtej ziemi, by strząsnęli próg z nóg i poszli dalej. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. I te słowa bardzo wyraźnie mówią, że w tę misję głoszenia dobrej nowiny są wpisane pewne niebezpieczeństwa, są wpisane prześladowania, jest wpisane narażenie życia, łącznie ze śmiercią męczeńską. I wiemy, że wielu apostołów, właściwie wszyscy poza świętym Janem, głosząc Ewangelię, ponieśli śmierć męczeńską. Potem także niezliczone rzesze innych uczniów, którzy głosili dobrą nowinę, również ponieśli śmierć męczeńską. Zawsze ten, który głosi dobrą nowinę, jest narażony na atak wilka, na atak nieprzyjaciela, na atak szatana, który nie chce słuchać Słowa Bożego. Nie chce, żeby inni usłyszeli dobrą nowinę i uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i jedynego Zbawiciela. Oczywiście Jezus nie chce, żeby uczniowie narażali się w sposób beztroski. Dlatego mówi, bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Czyli czuwajcie, nie wystawiajcie się na niebezpieczeństwa tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Bądźcie roztropni w tym, co robicie, ale jednocześnie bądźcie nieskazitelni, bądźcie dobrzy, bądźcie wypełnieni miłości. Głoście zdrową i dobrą naukę, którą wam przekazuję. Idźcie i głoście. To zadanie także dla każdego z nas. I to, co powiedziałem w tej katechezie o apostołach posłanych przez Jezusa, dotyczy każdego z nas. Oczywiście warto do końca przeczytać tę mowę misyjną Jezusa, ponieważ tam jest ukazanych jeszcze wiele innych ważnych elementów. Jezus mówi właśnie o prześladowaniach, o tym, że głosiciele będą wydawani na śmierć nawet przez swoich najbliższych, ale jednocześnie pociesza ich i mówi, nie bójcie się, nie lękajcie się, bo nie jesteście sami. Ja się o was troszczę, że wasze imiona są zapisane w niebie, że Ojciec zna każdego z was po imieniu, wie, czego wam potrzeba. Nie pozwoli, żeby stała się wam jakaś krzywda, ale żeby Ewangelia, głoszenie Ewangelii przyniosło owoce, niestety te rzeczy muszą być. One niejako wpisane są w naturę tejże misji apostolskiej. Jezus sam powiedział, że stanie się podziałem, że nie przyszedłem przynieść pokój, ale podziały. I rzeczywiście ze względu na imię Jezusa te podziały istniały, istnieją i będą istnieć. Jedni go przyjmą z entuzjazmem, z radością, z miłością, uznają jako Pana i Zbawiciela, inni go totalnie odrzucą. Zobaczmy, że tak również jest dzisiaj. Jednakże ważne są dla nas te słowa, że jeżeli wytrwamy do końca, jeżeli będziemy wierni, jeżeli nie zaprzemy się Jezusa, On nigdy także nie zaprze się żadnego z nas. On nie pozwoli, aby cokolwiek w życiu wydarzyło się złego. Oczywiście nie myślę tu tylko o tym życiu doczesnym, bo tu jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa, choroby, przykre doświadczenia, ale Jezus mówi to w kontekście życia wiecznego. I właśnie mówi, kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. A więc jeżeli będziemy szukać tylko dóbr i przyjemności tego świata, my nasze życie przegramy. Natomiast jeżeli my zrezygnujemy z tego lub będziemy korzystać z tych rzeczy doczesnych z umiarem, my życie odzyskamy. Odzyskamy prawdziwe życie i będziemy żyć pełnią życia, które daje nam Jezus Chrystus. A to życie rodzi się właśnie z przyjęcia Słowa Bożego, rodzi się z wiary, że Jezus jest obiecanym Zbawicielem, Mesjaszem, który przyniósł Królestwo Boże, które już jest pośród nas.